brat Andrzej prosił, aby przekazać pozdrowienia, tak? Dlatego też chcielibyśmy pozdrowić właśnie ze zboru z Gdańska.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Bogu, że możemy tutaj wspólnie z bratem Adamem być. Myślę, że nie myślę, a wiem, to jest wielkim przywilejem, że możemy tutaj na tym miejscu być. Jest wielkim przywilejem być w ogóle w społeczności ludzi świętych. Świętych to nie znaczy doskonałych. To znaczy oddzielonych dla Pana i do tego, aby Jego uwielbiać słowem i życiem. To jest bardzo ważne. Pan Jezus zazwyczaj czynił, a później mówił. Czyli na odwrót niż ludzie. Ludzie mówią, a nie czynią. I to jest właśnie ten problem, który często gdzieś tam się zmagamy z tym problemem. Dzisiaj chciałbym, abyśmy otworzyli drugą Księgę Mojżeszową. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 17. To jest strona 81. I przeczytamy od wersetu 8. Ale zanim przeczytamy, chciałbym zapytać Ciebie, z czym Ci się kojarzy 3W? Jakbyśmy zapytali młodych ludzi, to by powiedzieli, że z domeną internetową. Czyli żeby wejść gdzieś na stronę jakąś internetową, to mówimy www.idalej, tak? Ale ja mówię, chciałbym dzisiaj przedstawić właśnie te 3W jako walka, jako wytrwałość i wyzwolenie. Bo to jest nasza codzienność. Naszą codziennością jest to, że walczymy, ale nie ma wyzwolenia i tej wolności bez wytrwałości. Nie ma prawdziwej walki bez wytrwałości. Skąd wiemy, że walczymy? To Słowo Boże mówi, że duch przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi. I dlatego też jesteśmy w stanie, można powiedzieć, wojny. Ale to nie znaczy, że jesteśmy w pozycji przegranej. Możemy być w pozycji wygranej, bo to wszystko przygotował nam Pan Jezus Chrystus w Duchu Świętym. Przeczytajmy od 8 wersetu, 17 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej. I naciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami. A Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów, ich lud, ostrzem miecza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: zapisz to dla pamięci w księdze i wbij do głowy w głowę Jozuego, że całkowicie wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan sztandarem moim i rzekł: przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Tutaj mamy historię, która się wydarzyła, ale ja bym to chciał przenieść na płaszczyznę właśnie wojny duchowej, tego, czego my możemy doświadczać i przeżywać. To jest czas, gdy Izrael wyszedł z Egiptu po 430 latach, jest na pustyni i na pustyni brakuje wody. I dochodzą do miejsca, które nazywa się Refidim. Jak wiemy, w tym miejscu Pan Bóg na nowo objawił swoją moc i potęgę, a mianowicie ze skały wydobył wodę. Tak? I myślę, że to tak jest właśnie, my tej wody potrzebujemy. Wiemy, że tą wodą jest Słowo Boże. A Refidim oznacza miejsce pokładów, miejsce wielkich możliwości, miejsce, gdzie rzeczywiście Pan Bóg może działać. I zobaczmy, w tym miejscu pojawiają się Amalekici. Amalekici są obrazem ciała. Skąd o tym wiemy? Bo gdybyśmy otworzyli, bo Biblię tłumaczymy Biblią, to jest bardzo ważne, abyśmy pamiętali o tym, że nie ma czegoś takiego, że coś dopowiadamy lub spekulujemy. Słowo Boże musi być wytłumaczone Słowem Bożym. Jeżeli przykładowo ja dzisiaj mówię, że Amalekici są obrazem ciała, to powinien to przedstawić na podstawie Słowa Bożego. W związku z tym, gdy otworzymy pierwszą Księgę Mojżeszową, to zobaczymy 36 rozdział, 12 werset i 16 oczywiście, tak? To zobaczymy, kto jest Amalek, czym jest potomkiem. To jest 44 strona. 12 werset 36 rozdziału. Otóż czytamy, a Tima była nałożnicą Elifaza, syna Ezawa i urodziła Elifazowi Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezawa. Jak wiemy, widzimy, że Amalek jest potomkiem Ezawa. A Ezaw, gdybyśmy otworzyli list do Hebrajczyków, to możemy zobaczyć, że Ezaw był tym, który wzgardził czym? Błogosławieństwem. Ze względu na co? Ze względu na to, że ciało się domagało, był głodny i mówi, co? Że daj mi jeść, a ja ci oddam swoje pierworództwo. Czyli on polegał na ciele, a nie na łasce Bożej. Czyli możemy zobaczyć, że Amalek jest obrazem ciała. I tak dzisiaj też ciało atakuje bardzo często to, co jest duchowe. Bo przez ciało szatan ma dostęp, tak? Bo jest właśnie poprzez ciało szatan wprowadza coś, co jest przeciw duchowi. Dlatego czytamy, że ciało przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, tak? To właśnie pożądliwość oczu, tak? Pycha życia i pożądliwość ciała powoduje to, że szatan ma do nas dostęp. I tutaj czytamy o tym, że w tym Refidim Amalekici zaatakowali właśnie Izraelitów i wtedy widzimy, że jest też Mojżesz, jest Jozue i on wie, co zrobić. On wie, co zrobić, a mianowicie on mówi jedno. Jednego wyznacza do walki, drugich wyznacza do tego, żeby poszli w pewne miejsce. Tu widzimy Jozuego, którego sobie wybrał i mówi, ty idziesz do walki bezpośrednio z Amalekiem, ale bardzo ważne jest, abyśmy zobaczyli, że Mojżesz sam w tym wszystkim nie jest. Mojżesz ma współpracowników, a mianowicie ma Jozuego i ma tutaj dalej Arona i Hura. Dlaczego to jest takie ważne? A mianowicie to jest o tyle istotne, że my potrzebujemy siebie nawzajem. My potrzebujemy wiedzieć, kto do czego został powołany. I wiemy, że to Duch Święty daje dary Ducha Świętego. To nie szkoły. Szkoła jest bardzo ważna. Dobrze jest się uczyć. Tak? Ale to Duch Święty według swojej łaski, będąc Bogiem, rozporządza darami Ducha Świętego. Tych darów jest bardzo dużo, bo można naliczyć co najmniej w granicach 22 darów Ducha Świętego, które objawiają się i przejawiają się gdzie? W zborze pańskim. Dlatego zbór pański jest taki istotny. Ludzie czasami mówią, że bez zboru można żyć. No można żyć, ale jak? Wegetować. I życiem niewygranym, a życiem przegranym. Tutaj gdyby nie było, że tak powiem, tej społeczności pomiędzy Jozuem, pomiędzy Mojżeszem, pomiędzy Hurem i Aaronem, zaraz do tego dojdziemy, tak, to oni już by byli na pozycji przegranej. A tak mogli podjąć konkretną walkę przeciw Amalekitu, przeciw temu, co jest pomiędzy ludem Bożym, a ciałem. Jak wiemy, to, co nas atakuje, to jest grzech. Ja może jeszcze chciałbym, abyśmy otworzyli, otwórzmy Księgę Kaznodziei i króciutko tylko przedstawię, bo zazwyczaj my chcemy siebie zachęcać, a teraz w tym elemencie chciałbym was zniechęcić. Zniechęcić do grzechu, do tego, co czyni grzech. Gdybyśmy otworzyli i otwórzmy przypowieści Salomona, tak? Piąty rozdział. I przeczytajmy może 10 wersetów. To odnośnie tego, w jaki sposób możemy być atakowani i w jaki sposób możemy ulec temu atakowi. Synu mój, zwróć uwagę na moją mądrość, nakłoń ucha na moją roztropność, aby zachował mądre rady, aby twoje wargi utrzymały rozwagę, gdyż wargi cudzej żony ociekają miodem i gładsze niż oliwa jest jej podniebienie. Lecz w końcu jest gorzka jak piołun, ostra jak miecz obosieczny. Jej nogi schodzą do śmierci, jej kroki zdążają do krainy umarłych, abyś ty nie wkroczył na ścieżkę życia. A że niestałe są jej drogi, ty tego nie wiesz. Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie i nie oddalajcie się od moich słów. Daleko od niej chodźcie swoją drogą, i nie zbliżaj się do drzwi jej domu, abyś nie musiał oddać innym swojej sławy, a człowiekowi okrutnemu swoich lat, aby obcy nie nasycili się twoim mieniem, a ciężko zdobyty twój dobytek nie dostał się do cudzego domu, abyś pod koniec życia nie narzekał, gdy zwiennie twoje ciało i twoja skóra. Nie musiał powiedzieć, o jakże mogłem nienawidzieć karności i moje serce lekceważyło przestrogę. Nie słuchałem moich wychowawców i nie nadstawiałem ucha moim nauczycielom. Może dotąd. Tutaj mamy obraz, w jaki sposób atakuje grzech i w jaki sposób grzechowi ulegamy. Oczywiście jest tu obraz kobiety. Kobieta to nie znaczy, że to jest grzech, ale kobieta bardzo często jest tą, która jest czymś pięknym. Często człowiek podąża, szczególnie mężczyzna, za kobietą. I tu na samym początku możemy zobaczyć pierwsze dwa wersety, to jest cel, że przez właściwe osądzenie sytuacji przyjęcie przestrogi i rady. Bardzo ważne jest, abyśmy osądzili swoją sytuację. Gdy słyszymy przestrogi i radę, czy osądzam swoją sytuację, w jakiej jestem. Dalej możemy widzieć, że grzech przybiera atrakcyjną formę. Werset trzeci. Gdyż wargi cudzej żony ociekają miodem i gładsze niż oliwa jest jej podniebienie. Atrakcyjna forma, atrakcyjny wygląd, tak obiecuje, będzie pięknie, będzie fajnie, daje perspektywę. To jest grzech. I dalej możemy zobaczyć, że wiersz czwarty przedstawia prawdziwe oblicze grzechu. My to wszystko tak sobie wyobrażamy, a prawdziwe oblicze jest właśnie takie, że jest gorzkie jak piołun. Przynosi w konsekwencji gorycz w życiu, rozgoryczenie, rozczarowanie, zniszczenie, zmartwienia, tak? I wyrzuty. Tutaj czytamy, że jest jak piołun. Jest coś takiego jak piołunówka. Może ktoś słyszał o czymś takim. Czyli to jest taki alkohol, który tak naprawdę powoduje zaburzenia w umyśle. Grzech powoduje to, że człowiek ma zaburzenia w umyśle. Jednym z wielkich grzechów to jest pycha. Pycha życia. Bycie pysznym i dumnym, tak, powoduje to, że człowiek traci mądrość. Prawdziwą Bożą mądrość. Jemu się wydaje, że on wszystko wie i wie, jemu się wydaje, że on kroczy i jest przekonany o tym nawet, że kroczy właściwą drogą. Dlaczego szatan jest w takiej pozycji, a nie w innej? Ponieważ pycha go zaślepiła. Ponieważ pycha spowodowała to, że on dzisiaj dalej nie widzi wielu rzeczy. Czy on wierzy, że jest Bóg? W liście Jakuba czytamy, że demony wierzą i drżą. A my czasami mówimy, wierzymy i nie drżymy. A czy to ich zbawia? Oczywiście, że nie. Bo nie potrafią zaufać Panu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego też mamy tu prawdziwe oblicze. Werset 4. Konsekwencje grzechu. Nie daj się zaślepić. Nie daj się omamić. Tak? Dalej widzimy, co grzech też wywołuje. Werset 5. Że kaleczy, że niszczy życie duchowe. Możemy zobaczyć, jeżeli chodzi o werset 8, w jaki sposób uniknąć tego. Werset 8 mówi coś takiego. Daleko od niej chodź swoją drogą i nie zbliżaj się do drzwi domu. Tu mamy pewną receptę na to, aby unikać też tej wojny, że tak powiem, czy nie podejmować, bezpośrednio nie wchodzić i nie być przegranym. Tak? Aby nie być przegranym, to mamy trzymaj się z daleka. Co to znaczy trzymaj się z daleka? To znaczy uciekam od źródła grzechu. Nie igram z grzechem. Ja jestem silny, ja jestem mocny. Każdy z nas ma słaby punkt. Jeden jest mocny, przykładowo są osoby, które jak wypiją lampkę wina, nic się nie wydarzy. A są osoby, które wypiją lampkę wina i dopiero pójdą, że tak powiem, swój kanał. Tak? Druga osoba nie ma problemu, żeby przykładowo być sam na sam z dziewczyną. Chociaż nie polecam tego, tak? A są osoby, które nie. Dlatego każdy zna siebie w jakiś sposób i musi uważać na to, co może spowodować, że jednak ulegnie grzechowi. Jeżeli ulegnę grzechowi, w jaki sposób? Trzymam się z daleka. Ludzie czasami mówią, nie mogę zjeść sera, bo mam migrenę, tak? Wiemy, że ser jest niezalecany przy migrenie. I ci ludzie się pilnują, mówię, bardzo lubię ser. Ja znam taką osobę. Ale mówi, no nie mogę, bo będzie mnie głowa bolała. I sobie myślę, jak ważne jest, aby człowiek wierzący też tak reagował. Nie mogę tego uczynić, czyli trzymam się z daleka, żeby co? Żeby później nie ponosić konsekwencji tego grzechu. Żeby później nie było rozgoryczenia. Tak? Pamiętamy Józefa. Józef co? Uciekł od żony Potyfara. Z tego powodu znalazł się w więzieniu. Nie będę o tym mówił, bo czas nas goni, tak? Ale unikamy, trzymamy się z daleka, nie bawimy się grzechem. I w końcu też możemy zobaczyć, że werset 9 mówi dlaczego, bo grzech okrada. Okrada z błogosławieństwa Bożego. Tak? Nie będę też tego rozważał. I dalej, 7 werset 11, 13 pokazuje dalsze konsekwencje grzechu, a mianowicie wprowadza przygnębienie, żal. Mówimy, mogło być tak pięknie, a jednak wszystko zniszczyłem. Ale to przychodzi po czasie. I dlatego też wracamy do dwóch pierwszych wersetów tego 5 rozdziału, a mianowicie przez właściwe osądzenie sytuacji i co? Przyjęcie przestrogi. Bądźmy mądrzy przed szkodą, a nie po szkodzie. I powiem tak, to działa. Przyjmuję przestrogę, ale do tego dojdziemy, w jaki sposób też, co wpływa na przyjęcie przestrogi. Otóż wracamy do głównego tekstu, do drugiej Księgi Mojżeszowej, 17 rozdział od 8 wersetu. Widzimy, że jest zbór pański, tak? Przenosząc to na dzisiejsze czasy, jest atak, ale są też dary, które Duch Święty rozporządza. I mówi coś takiego, ty, Jozue, idziesz walczyć, tak? A Mojżesz mówi, a ja idę gdzie? Na wzgórze modlić się, ale czy sam? Biorę Aarona i biorę Hura, tak? Wiemy, że Aaron był bratem Mojżesza, a Aaron oznacza oświecony. Jak ważne jest, abyśmy otaczali się właściwymi osobami. Aaron oświecony, czyli mający mądrość. Tak? A co Słowo Boże mówi? Kto jest mądry? Początkiem mądrości jest bojaźń pańska. Co to znaczy bojaźń pańska? Strach przed Bogiem? Otóż nie. Kiedyś może sobie powiemy na temat bojaźni pańskiej dużo więcej, bo naprawdę to jest piękny temat, jeżeli chodzi o bojaźń pańską. Ale bojaźń pańska to jest autorytet Boga w moim życiu. Autorytet Słowa Bożego w moim życiu. I żeby nie ponosić konsekwencji grzechu, to autorytet Boga, autorytet Słowa Bożego powoduje to, że nie będę ponosił konsekwencji grzechu w moim życiu, ponieważ będę z dala się trzymać, ponieważ przyjmę te ostrzeżenia czy przestrogę, o której czytaliśmy. I dlatego też możemy zobaczyć, że Mojżesz bierze Aarona, nie byle kogo. Osobę, która ma bojaźń Bożą w swoim życiu. Dalej możemy widzieć, że bierze Hura, który oznacza, że jest Hur, to znaczy szlachetny, wolny. Człowiek szlachetny to jest człowiek, który jest bezinteresowny i kieruje się dobrem nie swoim, a przede wszystkim drugich. Ważne jest, aby właśnie otaczać się takimi ludźmi. Otaczać się ludźmi, którzy mają bojaźń pańską, którzy chodzą za Słowem Bożym i budują na Słowie Bożym. Tak? I następna sprawa. Otaczać się ludźmi, którzy są bezinteresowni. Którzy nie są egoistami. I dalej możemy widzieć, że szlachetny, wolny, czyli niezależny od czegokolwiek i kogokolwiek. Czyli nie jest człowiek, który jest podatny na manipulacje. Nie jest zależny od przykładowo materialnych rzeczy. Nie jest zależny od tego, że ktoś coś znaczy, czy ktoś coś więcej może. Ale jest zależny od kogo? Całkowicie? Od Pana Jezusa Chrystusa. I takimi ludźmi otoczył się Mojżesz i Mojżesz wziął ich z sobą na górę. Na górę po to, aby co? Modlić się. I ma podniesione ręce, laskę, modli się do Pana i gdy to wszystko jest podniesione, to co czytamy? Że Jozue zwyciężał. Zwyciężał Amalekitów. Zwyciężał to ciało. Tak? Ale co jest napisane, że czym zwyciężał? Ostrzem miecza. Co to oznacza? Wiemy, że miecz jest obrazem Słowa Bożego. O tym możemy przeczytać chociażby w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale, że Słowo Boże jest ostrzejsze niż miecz obosieczny, tak? Przenikające do stawów, do duszy, te trzy sfery, które mamy. I zobaczmy, Słowo Boże i modlitwa. Ale co się wydarza? Wydarza się to, że zdrętwiały ręce Mojżesza. I kto jest obok Mojżesza? Aaron i Hur. Mamy te dwie osoby. Te dwie osoby były istotne. Często mówimy, my jesteśmy silni, my jesteśmy mocni, my możemy przejść przez to życie tak jak chcemy, nikogo nie potrzebujemy. Otóż nie. Mojżesz i Jozue mogli zwyciężać Amalekitów na samym początku, ponieważ wiedział jedno, nie sam. Mojżesz nie był Zosią Samosią. I człowiek, który nie jest Zosią Samosią, mówi, ja potrzebuję zboru pańskiego. Ja potrzebuję być w społeczności. Ci ludzie nie są doskonali, w której jestem w tej społeczności, tak? A może ja tą niedoskonałość wprowadzam? Bo my zazwyczaj mówimy, o ten mi nie pasuje, ten, a czy ja pasuję drugim? Tak? Brat Adam mówi, gdyby ciebie w zborze nie było, czyli mnie, to zbór byłby doskonały. A ja mówię, trudno, musisz z tym żyć, będzie zbór niedoskonały. Tak? Nie, oczywiście żartuję, ja często mówię, gdyby mnie nie było, to nasz zbór byłby doskonały. Ale tak to jest już, że ja bardzo dużo niedoskonałości wnoszę, ale zazwyczaj dalej zapominam o tym i co? I patrzę na to, o tego chciałbym zmienić, tamtego chciałbym zmienić, a może to ja muszę się zmienić. I dlatego też widzimy, że Mojżesz nie patrzył na te elementy, ale mówi, wy idziecie ze mną. Jakże ważne jest mieć dookoła siebie braci, siostry, którzy rzeczywiście, na których mogę polegać i z którymi chcę współpracować. I możemy wiedzieć, co oni robią, od czego zaczyna może ten Aaron i Hur, gdy jemu ręce zdrętwiały. Przychodzi czas zmęczenia. W życiu człowieka wierzącego może też przyjść czas zmęczenia. Jestem zmęczony jednym bratem, drugą siostrą, tak? Czy zborem całym jestem zmęczony. To co? To najlepiej zostawić i odejść. Otóż nie. Są inni, którzy mówią, zmęczony jesteś. Przynieśli co? Kamień. A wiemy, że tym kamieniem węgielnym, o tym możemy przeczytać w Efezjan 2:20. Ja tylko jeden tekst przytoczę ze względu na czas, ale moglibyśmy więcej przytoczyć tych tekstów, bo jest w Dziejach Apostolskich, w Ewangelii Marka też na ten temat. Efezjan 2:20 przeczytajmy. A mianowicie tutaj czytamy coś takiego. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Oni przynoszą kamień, aby mógł usiąść fizyczny. Gdzie ten odpoczynek jest? Od czego się wszystko zaczyna? Od osoby Pana Jezusa Chrystusa. A co to znaczy kamień węgielny? Kamień węgielny to znaczy kamień narożny. Ja wiem, że wy się na budownictwie dużo lepiej znacie niż my, tak? Bo my tam w Gdańsku to tylko statki remontujemy czy budujemy, ale pływają jeszcze. Natomiast kamień węgielny to zawsze jest ten kamień, który wytycza narożniki. Tak? Od węgła. My, nie wiem, czy tu się też mówi, tam za węgłem, tak? Czyli za rogiem. Narożniki. I jeżeli dom budujemy, a na początku samym wytyczy się źle narożniki, to ściany będą krzywe. Ten dom będzie w ogóle krzywy. Wszystko zaczyna się od właściwego wytyczenia narożników. I tak samo życie nasze, budowa nasza zaczyna się od czego? Od właśnie wytyczenia tych narożników. Od podstaw. A tą podstawą jest Pan Jezus Chrystus. A w jaki sposób wytyczymy sobie te narożniki swojego życia? Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. A Bogiem było Słowo. Wszystko przez nie powstało, co rzeczywiście powstało. I dlatego też na początku bez początku, czyli to jest wieczność tak naprawdę, nie było nigdy początku. A tam jest mowa o Panu Jezusie Chrystusie. A On jest tym Słowem. Czyli wytyczamy sobie życie, tak, poprzez Słowo Boże. I to Słowo Boże potrafi pokrzepić, pocieszyć i poprzez Słowo Boże wchodzimy w odpocznienie. O tym też mówi list do Hebrajczyków, rozdział 4, że to jest stan odpocznienia. Kiedyś był dzień, a teraz jest stan odpocznienia. Czyli oni przynoszą najpierw co? Ten kamień. Od tego się zaczyna. Odpocznienia potrzebujemy. Potrzebujemy takiego zgromadzenia, aby przyjść do Słowa, pochylić się nad tym Słowem i zobaczyć, kim jest Pan Jezus Chrystus. I na nowo, że tak powiem, prostować na przyszły tydzień, bo one w zeszłym tygodniu zostały trochę wykrzywione, te nasze ściany duchowe, tak? Aby znowu prostować poprzez osobę Pana Jezusa Chrystusa i usiąść na Nim. Oczywiście obrazowo mówiąc, tak? Czy jest odpoczynek. A później co? Inni wznoszą nasze ręce. Widzę jednego brata, drugiego brata, on ma dobre świadectwo, ma dowód z życia tego, że Bóg zadziałał i to pokrzepia moje serce. I znowu mogę wołać wspólnie i co? I gdy tak podtrzymali jego ręce Mojżesza, Aaron i Hur z prawej i z lewej strony, znowu zaczął tutaj Jozue zwyciężać. I zobaczmy dalej, gdy tak pokonał ostrzem miecza, widzimy, że wtedy rzekł Mojżesz, zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. Przyjdzie czas, gdy my nie będziemy musieli się zmagać z tym ciałem. Przyjdzie czas, gdy będzie całkowite odpocznienie. ale to przed nami. I my musimy sobie to utrwalać, że tutaj jesteśmy tylko kim? Przechodniami, czyli można powiedzieć, że jesteśmy pielgrzymami. A pielgrzym nie związuje się na stałe z miejscem, w którym przebywa, tylko idzie dalej i myśli o przyszłości. Tak? Pielgrzym jak rozkłada namiot, to jak rozkłada namiot? Mówi, jutro i tak go złożę, czy za dwa dni. On tam nie wylewa fundamentów, nie wiesza na tych ścianach, w tym namiocie obrazków i tak dalej. Nie przywiązuje się do tego, bo mówi, jutro i tak przejdę dalej. My wiemy i dlatego też Pan Bóg mówi, utrwalcie sobie coś. Jesteście pielgrzymami na tej ziemi. Przyjdzie czas, gdy nie będziecie musieli walczyć. Ale widzimy dalej, że potem Mojżesz zbudował ołtarz i nazwał Pan sztandarem moim. I rzekł, wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. I tu możemy zobaczyć, że wiemy, że na ołtarzu składa się ofiarę. I Mojżesz chciał pokazać jedno, że właśnie możemy składać ofiarę ze swojego życia. Że ofiara to jest wysiłek, to jest trud. Tak? I ważne jest, aby przynosić ofiarę piękną Bogu. Ale to, co jest ważne, Pan sztandarem moim. I dalej mówi, przyłóż rękę do sztandaru Pana. Czy przykładam rękę do sztandaru Pana, to znaczy, czy przykładam rękę do dzieła Pańskiego? Do którego dzieła rękę przykładam? Czy do dzieła Pańskiego, czy do dzieła nie Pańskiego? Czy buduję, czy rujnuję? Czy chcę, żeby coś poszło do przodu z powodu dzieła Pańskiego, czy chcę, żeby coś się zatrzymało? Możemy być tymi, którzy zatrzymują prowadzenie Pańskie, a możemy być tymi, którzy popychają, którzy budują coś, co się Bogu podoba. Jeszcze jedna rzecz. Przyłożenie ręki do sztandaru Pana to znaczy, że identyfikuje się. Sztandar zawsze wskazywał, gdy była wojna, tak? Gdzie są nasi? Z kim jestem? I przeciwko komu? Czy rzeczywiście mam swoją tożsamość? Tożsamość tego, który należy do Pana Jezusa Chrystusa. I to widać. I to widać, bo gdy patrzą na mnie, to oni mówią, on jest pod sztandarem Chrystusa. On jest inny. On nie jest z nas. Czy to widać? Czy mówią, a tak naprawdę to my nie wiemy. Dlatego też patrząc na to słowo, chciałbym zachęcić z jednej strony do tego, żeby być tym, który rzeczywiście zdaje sobie sprawę, że potrzebujemy jeden drugiego, że potrzebujemy być w zborze Pańskim i zdać sobie sprawę, że jesteśmy w stanie wojny, ale nie w stanie przegranej, ale wygranej. Chciałbym Cię zachęcić do tego, aby otaczać się ludźmi, którzy mają bojaźń pańską, którzy są bezinteresowni, którzy rzeczywiście polegają przede wszystkim, są blisko Pana, tak? A druga sprawa, zniechęcić się do tego, aby pozwolić, by grzech miał wpływ, czy zaistniał w Twoim życiu. Aby, bo pokuszenia przyjdą i pokuszenia są, to jest naturalne. Tylko co ja robię z pokuszeniami? Aby nie pozwolić na to, aby trwać w grzechu, tylko uciekać, odrzucać i tak dalej. Ale zobaczmy jedną rzecz bardzo istotną, że zwycięstwo tak naprawdę to są dwa podstawowe sposoby. Jakie te sposoby były? I tym chciałbym zakończyć i właśnie zachęcić Ciebie i siebie do tego, aby nie zapominać o tych dwóch podstawowych sposobach, by móc zwyciężać Amaleka w swoim życiu. To jest modlitwa i Słowo Boże. To jest Słowo Boże i modlitwa. Zobaczmy, nie było modlitwy, nie było wołania do Pana, Jozue przegrywał. Wygrywali, kto wygrywał? Amalek. Tak? Gdyby nie było ostrza miecza, to modlitwa pomogłaby, ale Pan Bóg tak już uczynił, że musi być i słowo, i modlitwa. I modlitwa, i słowo. I może być czasami w naszym życiu słowo Boże, ale zabraknie modlitwy. I wtedy mówimy, no tak, ja czytam, ja rozważam słowo Boże, znam słowo Boże, ale nie ma modlitwy. Jest przegrana. Dlatego, jakże ważne jest, abyśmy się jeden o drugiego modlili. Abyśmy się modlili o siebie, o zbór. Dlatego też to działa i widzimy jedno. Działało kiedyś, działa i będzie działać. Modlitwa porusza ręce Boga. Dlatego też nie zapominajmy o tym, ale też w to musimy uwierzyć. Jakże ważne jest, abyśmy rzeczywiście byli tymi, którzy wołają do Pana. Są różne modlitwy. Jest dziękczynna modlitwa, jest pokutna, ale jest modlitwa właśnie wstawiennicza, czy tak tu przychodzimy z prośbami. Prosimy Pana o to, aby On rzeczywiście działał w naszym życiu. Dlatego też bądźmy tymi, którzy rzeczywiście nie zapominają w swoim życiu o modlitwie i o Słowie Bożym. O Słowie Bożym i o modlitwie. Niech Pan Bóg nam rzeczywiście w tym wszystkim pobłogosławi, abyśmy byli ludźmi modlitwy i ludźmi Słowa Bożego. Amen.